I wypełniło się nasze salonowe studio. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Witamy serdecznie naszych gości. Przed chwilą powiedziałam, że w Teatrze Muzycznym gorączka przedpremierowa. Teraz usłyszymy albo potwierdzenie, albo zaprzeczenie takiej tezy. Mamy czwórkę aktorów od twórcy dwóch głównych ról, bo to są role grane przez. No powiem po prostu. Stefani to jest Agnieszka Przekupień, Beata Kempa. Tak, witamy serdecznie. No i Tony oczywiście, czyli Krzysztof Wojciechowski i Filip Cembala
tak
w tej roli na zmianę. Tak. Premiera 21. reżyseruje Tomasz Dutkiewicz i o tym najpierw porozmawiamy, a potem o tym, co się dzieje w Wyspie Skarbów w Gdańskim Archipelagu Kultury, czyli na Wyspie Sobieszewskiej, i zapowiedziałam, że Paweł Jarczewski to wszystko wie. Prawda? Witam serdecznie.
Na 100%.
A dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo to są i warsztaty, i wystawy, i zapowiemy festiwal latawców, ale i teatr.
I ptaki przyleciały na gniazdowanie.
Tak, tak. A to tak spoza działalności Archipelagu Kultury, ale zdecydowanie obok, tak. Też na Wyspie Sobieszewskiej. Dobrze, zacznijmy od tego, co nas czeka. Gorączka sobotniej nocy. Film z 1977 roku, który nawet jeśli ktoś wtedy nie było go na świecie, powiedzmy tak sobie szczerze, to chyba wszyscy wiemy, prawda? Co to za film. Chociaż, znowu szczerze, jak sobie obejrzałam teraz, jak Travolta tańczy tę solówkę, to pomyślałam sobie, ojej, skąd ten zachwyt i ekstaza na twarzach widowni tam, bo tam wszyscy patrzą na niego, a mnie się wydaje, tak. Że to takie, przepraszam, żałosne z dzisiejszego punktu widzenia.
Myśmy nawet o tym rozmawiali, jadąc tutaj do studia. To znaczy, myślę, że z dużym szacunkiem absolutnie podchodzimy do tematu filmu, natomiast no, rzeczywiście wydaje mi się, że w tak znakomitym teatrze, moim zdaniem w najlepszym teatrze muzycznym w Polsce, a mogę to powiedzieć, bo nie jestem aktorem etatowym tego teatru, więc się nikomu nie przymilam. Dzisiaj to by po prostu nie wystarczyło, że jednak widz jest już jest zdecydowanie bardziej wymagający, więc myślę, że mamy tutaj z Krzychem i z dziewczynami, czujemy lekką presję, żeby to rzeczywiście było dobrze. Natomiast no, wydaje mi się, że te spektaklowe choreografie są zdecydowanie bardziej efektowne.
Też uważam i też o tym rozmawialiśmy jadąc tutaj, że film ma tą magię, że jest możliwość montażu scen tanecznych i można smontować scenę, nawet jeżeli ktoś nie jest profesjonalnym tancerzem, tak zmontować ten wizerunek, że naprawdę jest zachwyt, a tutaj jednak jesteśmy...
Wszystko dzieje się tu i teraz, nie ma możliwości poprawienia się.
Tak, więc i widać wszystko, więc...
Musicie wypracować, bo pamiętacie o tym, że ten film u nas w Polsce szedł w takich czasach, kiedy te filmy były reglamentowane w jakimś sensie i dlatego wszystkie amerykańskie filmy, które się pojawiały, wspominaliśmy tu przed audycją Her chociażby, który w Ameryce był źle przyjęty, a tutaj dobrze, Gorączka sobotniej nocy też specyficznie, no bo to jest o takim chłopaku, któremu życie się tak naprawdę przez palce przymyka, nie udaje się i to takie filmy nam pokazywali, ale nas to zachwycało wtedy, bo to był po prostu powiew innego świata. No to tak, każdy miał swoją Rivierę i każdy miał swoje Chicago i Nowy Jork. No.
A ja też tak sobie myślałam, że to jest opowieść o takim człowieku, który bardzo chce robić to, co państwo robicie na co dzień zawodowo, nie?
Tak.
I wypracowaliście sobie w życiu to, że naprawdę robicie to świetnie i to jest wasze życie. A Tony, on się tak stara, on by tak chciał gdzieś z tego sklepu tam jakiegoś z farbami czy innego chemicznego no, prawda, gdzieś przeskoczyć do tego innego świata i to jest ta jego oaza, ten klub, kiedy on staje się kimś innym. No i jak rozumiem, Stefan jest, nie powiem trampoliną, ale kimś takim, kto go może dalej tam poprowadzić.
No bo
prawda?
Ona jest światowa, a on jest taki bardziej, powiedzmy sobie, lokalny, nie?
To znaczy, to jest dziewczyna, która pochodzi z tej samej dzielnicy, co on, ale podjęła taką decyzję, że chciałaby trafić na Manhattan i zrobiła wszystko, żeby tam trafić, aczkolwiek jest cały czas jedną nogą tu, drugą tu, więc doskonale rozumie to niego, a już jest w stanie mu pokazać ten drugi świat. I dlatego tak zafascynowany jest Stefani, na pewno Tony, ale ona też czuje, że jej to pochodzenie przybliża właśnie do postaci Tony'ego, bo bardzo dobrze go rozumie. Mhm. I dlatego są taką parą, która się dogaduje.
Mi się też wydaje, że Stefani to jest taka osoba, która się sama ze sobą umówiła na pewne, jakby wymyśliła siebie i jest w tym bardzo konsekwentna i rzeczywiście bardzo stara się o to, żeby jej wizerunek był, jakby żeby ludzie kupowali ten wizerunek, który ona chce im sprzedać. A Tony jest w tym wszystkim bardziej, rzeczywiście to jest taki człowiek, któremu, tak jak pan wspomniał, to życie się trochę wymyka, on się zmaga tam rzeczywiście w wielu sytuacjach z życiem. Natomiast on jest takim, ja go tak przynajmniej czytam, że to jest taki prawdziwek, że trochę co w sercu, to na języku i myślę, że za to często po prostu mu się obrywa. Natomiast co jest piękne w tym spotkaniu Tonego ze Stefani, to jest to, że oni gdzieś tam w pewnym momencie po licznych perypetiach przez krótką chwilę są dla siebie bardzo prawdziwi, poznają się i myślę, że to jest właśnie bardzo magnetyczne w tym spotkaniu. Tak sobie o tym myślę.
Czyli o miłości, tak? Będzie. O bliskości też. Bo ja cały czas myślałam bardziej o wierności, o zdradzie i o awansie społecznym. Tak sobie myślałam. To nie...
Znaczy oczywiście wszystko to jest prawdą, co tu zostało powiedziane, a jeśli o miłości, to jeszcze ja powiem może z takiej perspektywy, że trochę o miłości do samego siebie. Dlatego, że na początku, kiedy podchodziliśmy do tego materiału, to zresztą tak jak pewnie wielu z naszych słuchaczy i oglądaczy sobie myśli, że to jest troszeczkę historia o tańcu. A tak naprawdę okazuje się, że to jest historia o tym, w co można uciec od swojej rzeczywistości, która jest taka szara, nasza codzienność, która nas nie zachwyca, która nie daje nam satysfakcji, która wręcz nas czasami przygniata. I mam wrażenie, że spektakl Gorączka Sobotniej Nocy, który wiadomo, jest kolorowy, jest wesoły, jest światem dyskoteki, to tak naprawdę jest w tym wszystkim poważną historią o człowieku, który jest przygnieciony przez swojego ojca, który w domu ma bardzo ciężką sytuację, który jest niedoceniony, więc można by się naprawdę zagłębiać w jego psychologię, jaki on ma motorek. W każdym razie jego ucieczką jest taniec, ale to jest gdzieś tam uniwersalne moim zdaniem, dlatego że każdy z nas, zarówno Stefani, Tony i wszyscy bohaterowie tego spektaklu nakładają jakąś maskę na siebie i ten taniec jest akurat w przypadku Tony'ego jakąś ucieczką od tego, ucieczką od rzeczywistości i bardzo przyjemnie się na to patrzy z perspektywy Tony'ego, bo ten jego sznyt takiego jolero troszeczkę dyskotekowego to jest właśnie sznyt, to jest właśnie przykrywka jego bardzo dużej wrażliwości i jego takiej tak naprawdę miękkiej duszy.
Scena z tego filmu, a w każdym razie podobna sytuacja, pojawia się w Player One Spielberga, czyli opowieści o takim świecie, świecie przyszłości, w którym już ludzie wszyscy uciekają właśnie do wirtualnej rzeczywistości. I tak sobie myślę, że ten Tony, który sobie robi ten fryz, nie wiem, czy u was też, nie, ale to pamiętamy, wyjmuje ten kołnierzyk, prawda, buty, ten układa sobie te włosy i idzie w świat tych świateł, tej muzyki, własnych super umiejętności. On trochę tworzy takiego swojego awatara sobotniego, prawda? I film jest z 77 roku, musical z 98, więc domyślam się, że już troszkę duchowo może być bliższy nam, ale tak naprawdę to można też chyba wszystko odnieść do naszej rzeczywistości wirtualnej, w której młodzi ludzie, starzy pewnie też, kreują się trochę tak jak Tony, prawda? Że w takim świecie oni mogą dzięki jakimś swoim umiejętnościom, to nie znaczy, że za nic, prawda? Nagle być kimś zupełnie innym. Jakieś takie skojarzenia mogą być podstawne? Nie wiem, to słowo awatar.
Myślę, że jest to w pewnym sensie można to porównać do tego spektaklu. Też myślę, że tak jak Tony kreuje się na sobotnie spotkania w Odysei, sobotnie dyskoteki, tak wydaje mi się, że Stefani kreuje się non-stop. Ona, tak jak mówimy, ma maskę tak naprawdę założoną od dłuższego czasu i jak spotyka się z Tonym, to tak naprawdę wydaje mi się, że zaczyna się bać tego, że ktoś zaczął się nią interesować i może odkryć to, jaka jest naprawdę. Mhm. I jest taka scena przełamania, gdzie Tony bardzo sprytny sposób po prostu łamie. Obnażają. Tak, obnażają. I ona mówi mu wszystko, co się wydarzyło, dlaczego jest w tym momencie swojego życia, co się wydarzyło, dlaczego ona jest na tym Manhattanie. I tak naprawdę to jest taki moment, gdzie oni pierwszy raz ze sobą są szczerzy i prawdziwi. Tak. I dochodzi takiego zbliżenia dusz, kiedy mogą pomyśleć, nawet wydaje mi się, że wtedy jest taki moment, że myślą sobie, że może faktycznie będziemy przyjaciółmi i że może to jest możliwe, żeby poznać się takimi, jakimi jesteśmy naprawdę.
I to jest właśnie świetna analogia do tych awatarów współczesnych, bo zarówno w gorączce, jak i w dzisiejszych czasach jakby nawet nie samo posiadanie tego awatara jest bolesne, tylko bolesna jest ta chwila, kiedy zderzamy się z rzeczywistością i kiedy okazuje się, że ten awatar nie jest nami, że jakby obnażenie się jest najbardziej bolesne, czyli to ścieranie się awatara z naszym prawdziwym ja. I tutaj w spektaklu też jest to bardzo fajnie pokazane, że ten moment tego obnażenia, że kim ja jestem tak naprawdę, w jakiej ja rzeczywistości żyję, jest zarówno dla Toniego, jak i dla Stefanii takim momentem naprawdę dosyć bolesnym właśnie. Myślę, że to jest fajna analogia do rzeczywistości naszej.
Mi się też wydaje, że to jest, no bo też pamiętajmy, że to jest bardzo młody chłopak. To jest
19 lat
on ma tak nieco.
Ale udaje, że ma 20.
Tak, dodaję sobie. Tak. Chcę być poważniej traktowany. Natomiast rzeczywiście jest to chłopak, który moim zdaniem bardzo szuka swojej tożsamości, bo on trochę się jakby, bo to jest małe miasteczko. On tam trochę czuje, że nie przystaje do tej okoliczności, więc z tymi swoimi kumplami tak trochę moja interpretacja jest taka, że on trochę tak tutaj przy nich przygrywa, że jakby jest jednym z nich, ale gdzieś ta jego wrażliwość go gniecie i coś mu podpowiada, że trzeba by było tego poszukać, tej swojej tożsamości. On się w wielu sytuacjach zachowuje bardzo głupio i naiwnie. Ale na przykład sama ta sytuacja, o której Krzychu wspomniał, że on tak z jakiego domu on pochodzi. My dzisiaj wiemy, jak bardzo ważne ma znaczenie to dla nas, jako dla dorosłych ludzi, z jakiego domu pochodzimy, jakie było nasze środowisko, w jakim środowisku wyrastaliśmy, jak nas traktowali rodzice, co nam mówili, czego nam nie mówili. On właściwie nie miał dobrych wzorców w tym domu. Była mama, która była takim odpowiednikiem, można powiedzieć, pani Dulskiej, bo wszystko by pozamiatała pod dywan, miała księdza syna, więc była po prostu najszczęśliwsza. Ale jej świat, jak wiemy, legnie w gruzach. I ojciec alkoholik, więc te wzorce są po prostu tragiczne, więc ja gdzieś tam usprawiedliwiam jego pewne wybryki, ale strasznie się cieszę, że możemy, i mam takie poczucie i ogromną nadzieję, że obronimy tego bohatera w tym spektaklu.
Mhm. No to jest takie marzenie, niestety chyba coraz bardziej aktualne. Znaczy ja nie mówię, że 40 lat temu w naszym kraju było super i wszyscy mieli dostęp do wszystkiego, bo wiadomo, że nie tak było i nikt nie miał dostępu do tego, co byśmy chcieli, prawda? Natomiast wydaje mi się, że ten problem przekroczenia pewnych granic finansowych, a już nawet edukacyjnych w tym momencie jest coraz większy, że to rozwarstwienie następuje i że rzeczywiście takich tonych, że tak powiem, może być bardzo wielu w tym momencie i Stefanii wokół nas, prawda? Ludzi, którzy chcieliby wejść do innego świata, koniecznie, którzy chcieliby zamknąć drzwi własnego domu razem ze swoją rodziną. No, wystarczy obejrzeć, nie wiem, Cichą Noc, chociażby jeśli chodzi o filmy, czy Teraz Twarz, prawda? Odciąć się od tego, być kimś innym, uciec. No i to jest trochę o tym opowieść.
Tak, ja w ogóle myślę, że dzisiaj to miałoby o wiele trudniej paradoksalnie, bo pomimo też tego, że opcji jakby w co można sobie uciec, jest więcej, to jest jeszcze większa pułapka. I tak jak pani wspomniała, czy rozmawialiśmy chwileczkę wcześniej o awatarach, o tej wirtualnej rzeczywistości, no to chociażby to nawarstwienie social media, czyli Facebook, Instagram i tak dalej, przecież to jest takie nawarstwienie frustracji w młodych ludziach, kiedy dostajemy mniej lajków od kogo. Dzisiaj my mamy 30 lat, więc powiedzmy, że jesteśmy w stanie się przed tym jakoś już obronić, bo gdzieś nie wyrastaliśmy w tej rzeczywistości, a młodzi ludzie, którzy w niej wyrastają, myślę, że bardzo często sobie po prostu z tym nie radzą, bo to ich przerasta. I myślę sobie, że właśnie tak jak pani mówi, takich tonych, to dzisiaj pewnie jest na pęczki.
No i teraz jest ta sytuacja, którą ja sobie przypominam, bo jak mówię, odtworzyłam, że Tony tańczy, a wszyscy lajkują. No,
Dokładnie. I on się z tego cieszy, tak. No, i bo ktoś go lubi wreszcie, nie?
Na to liczy i w ogóle taki był powód właśnie jego wejścia do dyskoteki na pewno. Tak.
Ale to też wydaje mi się taki, to też się wynosi z domu, to takie poczucie niskiej samooceny. Oczywiście. I jak Tony mówi do swojego ojca, wiesz, ile razy usłyszałam, że jestem w czymś dobry dwa razy. Mhm. I dlaczego? I cały czas dążę do tego, żeby usłyszeć od kogoś z zewnątrz, usłyszeć, że jest dobry. Sam sobie tego nie jestem nie powiedzieć, bo tego nie dostał.
I dlatego tak go kręci, tak go podkręca Stefani, bo jest jedną z pierwszych osób w tym takim środowisku poza domem, która się nim nie zachwyca, która się opiera, która gdzieś tam jest dla niego wyzwaniem. I myślę, że to też...
Też nie jest taka łatwa, jak wszystkie te, które są
On jest też takim trochę kopciuszkiem, który przeistacza się, ale nie gubi pantofelka, nie daje losowi szansy.
To prawda.
Tak, zdecydowanie dobrze powiedziane. Myślę, że tutaj nie trzeba tak komentować, trzeba to tak zostawić, jak pan powiedział. Tak.
I zostawimy, i to nawet na jakieś 2 minuty, dobrze? Ale wy nas jeszcze nie zostawiajcie. Wracamy do rozmowy o Gorączce sobotniej nocy, o musicalu, którego premiera odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Gdyni 21 kwietnia. Agnieszka Przekupień, Beata Kępa, Krzysztof Wojciechowski i Filip Cembala, czyli od twórcy dwóch głównych ról, Stefani i Toni, opowiadają o tym, co robią i co z tego wyniknie, a my jesteśmy bardzo ciekawi, bo ja przyznaję, no film jakoś tam pamiętam, ale o musicalu wiem prawie nic. On powstał w 98 roku. Jak to jest? Bo my wiemy, że to muzyka piosenki Bee Gees, prawda? Ale rozumiem, że nie puszczacie płyt, tylko jest muzyka. Jak w to wszystko został śpiew wmontowany też głównych postaci? Bo macie też swoje, tak?
Tak.
Jakieś songi. Więc opowiedzcie proszę, jak to się zamieniło w musical z waszego punktu widzenia? Jak to wygląda w tej chwili? Jaką ma konstrukcję?
Ja powiem może ze swojej perspektywy, że jak usłyszałem takie propozycje aranżacji, bo dopiero teraz można na korytarzach usłyszeć teatru, jak orkiestra ćwiczy na żywo. Jak usłyszałem to i zobaczyłem nuty, to kamień spadł mi z serca. Znaczy, przyznaję się bez bicia, że te oryginalne wersje Bee Gees nie przypadły mi jakoś super do gustu, w sensie tego wokalu non-stop na falsecie śpiewanego i nie wyobrażałem sobie konstrukcji spektaklu dla ludzi, gdzie gramy pełnokrwiste na żywo postaci, które mają swoje problemy rzeczywiste i nagle wchodzenie w taką formę bardzo, bardzo sztuczną, jeśli chodzi o męski.
Jak można by było być poważnie potraktowanym, gdzie nagle wiesz, wychodzisz z tej sceny
dokładnie.
I nagle...
Że jest jakiś, że na przykład komentujemy utworem słowno-muzycznym jakąś dramatyczną scenę i wchodzimy właśnie, więc spadł mi kamień z serca, dlatego że śpiewamy normalnymi swoimi głosami, natomiast co jest... Uważam bardzo dużą zaletą tego materiału. Tomek Filipczak zrobił aranże bardzo współcześnione i udała mu się rzecz, uważam, niesamowita. To znaczy udało się połączyć styl disco z tamtych czasów z takim współczesnym brzmieniem, z takim współczesnym funkiem, więc jest takie disco funk i myślę, że noga każdemu będzie chodziła sama i każdy z jednej strony to jest połączenie, taka fuzja, bo każdy rozpozna te przeboje, które po prostu zna zarówno z filmu, jak i z repertuaru Bee Gees, a jednocześnie myślę, że odnajdzie coś w tym nowego, więc wydaje mi się, że dodanie aranżacji smyczkowych, instrumentów dętych, bardzo dużo perkusjonaliów, chyba wczoraj gadałem z dyrygentem, 4 gitary naraz grają, więc to jest bardzo rozbudowane i myślę, że każdy będzie zachwycony i będzie sobie tupał nóżką podczas spektaklu.
I co warto dodać, co jest bardzo ważne, że wszystkie te hity zostaną usłyszane w polskiej wersji językowej. Wszystko zostało przetłumaczone, więc na pewno
czyli
to też będzie jakiś element zaskoczenia.
Jak to będzie?
Żyje się raz.
No super.
I tego się trzymajmy.
Też jak w musicalu bywa, piosenka powinna być przedłużeniem wymowy kwestii aktora, tak? Dopowiedzi aktora, więc też było wielkie zadanie, myślę, że w konstrukcji scenariusza, żeby tak do piosenki dopasować zarówno w scenie, jak i do bohaterów, do postaci, żeby jednak to wszystko się kleiło i miało sens. I ja uważam, że tak właśnie jest, że jest to bardzo dobrze dopasowane. Stefani śpiewa, chyba mogę zdradzić, uważam, że najpiękniejszy utwór. Zresztą What Kind of Fool. I tak jak mówię, Stefani w tej swojej wypowiedzi, którą jest ta piosenka, obnaża siebie, mówi całą prawdę i tekst ta piosenka bardzo pasuje po prostu do tego momentu. I wydaje mi się, że każdy utwór też jest właśnie na właściwym miejscu.
Duży zespół na scenie? kilkadziesiąt osób.
Tak, jak dyskoteka, to musi być
50. Jest duża dyskoteka.
50
osób na scenie, plus orkiestra też kilkudziesięcioosobowa. Już nie mówię o całym zapleczu, bo też, to też jest znowu pewnie kilkadziesiąt osób, więc bardzo duża produkcja. To wszystko po to, żeby widzowie mogli poczuć się jak na dyskotece. Mimo tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy w pierwszej części audycji, że o tych wszystkich problemach, które mają główni bohaterowie, no to ta ucieczka w tą dyskotekę jest naprawdę wejściem do innego świata i myślę, że każdy z widzów to poczuje.
To klasycznie kula kręcąca się.
Oczywiście. Jakie oni mają światła w muzycznym, przecież mają taki park maszyn tam wirtualnych, jakichś cudownych.
I do tego doszła ogromna kręcąca się kula dyskotekowa, która blikuje na całą widownię i na scenę, więc wprowadza też trochę ludzi, wyciąga z widowni.
Oczywiście kwestia kostiumów, które robią po prostu kolejną wielką robotę.
Klimat.
Bo tak naprawdę mieliśmy jedną próbę, jak mieliśmy pierwszą próbę z kostiumami, to siedząc na widowni nie mogłam się po prostu napatrzeć na naprawdę rozmaitość pomysłów naszych pani kostiumografek. I to jest wielki plus, uważam. I naprawdę jest parę takich aluzji do filmu, ale to nie jest kopia. I to też jest bardzo ciekawe jednak, że jest coś nowego i świeżego.
Czyli nie stricte lata 70, tylko takie, prawda, nawiązanie do...
Stricte, nie, jeśli chodzi o kostiumy, to jest...
Chodzi o kopię, że jakby nie jest tak samo jak w filmie dokładnie, tak?
Ja myślę, są słoniny, ogóle... znaczy buty na słoninie, te duże kołnierze.
Są dzwony,
koniecznie. Cekiny jakieś?
Oczywiście.
Tak, są, błyszczy się, świeci się.
Błyszczy
się, kolory, tak, oczywiście.
Ja myślę,
że trochę takim słowem klucz, jeśli chodzi o nasz musical, mogłoby być słowo właśnie, że to jest odświeżone, że to jest takie, że ten materiał jest odkurzony i jest, tak jak Krzychu mówił o aranżacjach, celnie, absolutnie, tak, też się zgadzam. Tak samo jest właśnie też z kostiumami, ze scenografią, że to wszystko jest absolutnie w nawiązaniu i w kontakcie z tamtymi latami, ale już tutaj z masą wspólnych mianowników ze współczesnością, także myślę, że to jest takie fajne wyjście do widza.
A współczesność znowu jakby zrobiła taką przewrotkę, tak, prawda? Bo z modą tak jest, że kilka lat później po czymś, jak coś jest bardzo modne, to jest straszny obciach, na przykład założyć dzwony 10 lat po dzwonach, ale 50 lat po dzwonach to już jest bardzo fajnie.
Myślę, że
teraz znowu mamy haftowane koszule, haftowane spodnie, cekiny, falbany. Jakieś rzeczy, falbany, prawda?
Teraz także... już jest vintage, a nie obciach.
Nie należy ulegać modom, trzeba po prostu
i za to się dostaje lajki.
Za to się dostaje lajki w Odysei.
Wiecie co, to fajnie by był taki spektakl, że wygracie, ale to jest taka tablica i my lajkujemy.
Tak, myślę, że dla was byłby fajny. Myślę, że dla nas mogłoby być
interaktywny.
No właśnie, ale to jest niebezpieczeństwo, jak sobie tak wyobrażę, że wychodzi główny bohater, przeżywa jakiś przełom fabularny i nagle takie ma... Że jednak ten przełom jest nie tak pokazany, albo niestety kolor butów nie odpowiada pani w czwartym rzędzie.
Słuchajcie, nie żartuję, ale w internecie tak jest, nie? Jest non-stop oceniany i recenzowany, więc tak naprawdę śmiejemy się z tego, ale to się dzieje to i teraz. Po każdym spektaklu, po premierach są recenzje i dostaje się lajka.
Ale myślę, że wiesz, wyobrażasz sobie sytuację, że to się dzieje
na spektaklu.
Nie,
myślę, że nie.
Niezbyt mądry żart w tym
momencie. Ale myślę, że się za 10 lat się spotkamy, to zobaczymy, czy to był tylko żart, czy to jest jakaś wizja jednak.
Znaczy, ja podejrzewam, że kiedyś będą na przykład spektakle na żywo w internecie. Może być coś takiego, prawda?
Bardzo
i wtedy
fajnie,
na pewno to nikt się nie obroni przed tym, żeby ludzie nie informowali natychmiast, prawda?
Tak,
ty już przestań.
Tak.
Albo jesteś super.
Kiedyś tylko recenzent pisał recenzję. Jeden, drugi, trzeci, a w tej chwili w
mamy 38 milionów recenzentów.
Oczywiście.
Pod recenzją pojawiają się od razu wypowiedzi widzów. Jedne są takie, drugie są inne. No, jesteśmy skazani już na to chyba.
Pojawiają się nawet recenzji, także...
Tak.
38 milionów recenzentów w tym kraju teraz, więc...
Albo recenzja już podczas spektaklu.
Chyba się oczywiście, że tak.
A czasami nawet jeszcze przed premierą.
Jako komentarz.
Znaczy u nas jest o tyle, znaczy nie wiem, czy to sobie państwo zinterpretujcie, czy to jest większe wyzwanie, czy właśnie, że mamy luz, że jeśli chodzi o bilety na gorączkę, To już chyba do przyszłego sezonu jest ciężko.
Od dawna
więc nie, nie wiem, czy to jest to chyba większe wyzwanie, żeby
to tak
sprostać.
Bywa, że jak zwłaszcza na dużej scenie jest jakiś musical i taki mało popularny tytuł jak Ghost albo Gorączka Sobotniej Nocy, czy Wiedźmin nawet, tak. Prawda? To jakoś tak się sprzedają te bilety, tak. Nie wiem czemu. Ale
sztuki,
co, nie oczywiście. Już kończąc, tak jak już swoje lata mam i w wielu teatrach bywam i różnych rzeczy tam szukam, to przyznaję, że teatr muzyczny dla mnie jest taką trochę odskocznią, taką alternatywną rzeczywistością, w której podziwiając wasz kunszt i no, wspaniałe zazwyczaj scenografię, w ogóle wszystko, co tam jest, muzykę, prawda? No mam taki dreszcz, jak prawdopodobnie ci na tej dyskotece.
To jest taka twoja gorączka sobotniej.
Tak, to jest moja, no sobotniej, bo faktycznie w sobotę to będzie. Hmm. Także z góry dziękuję za 39 i trochę.
A odpowiadając na pani pytanie, tak? Które zadała pani na początku naszego spotkania, czy gorączka, w teatrze, tak? Już trwa gorączka, to zdecydowanie.
A na pewno stan podgorączkowy już jest.
Ja zaczynam to odczuwać, bo już się, prawda, chyba widać po mnie, że czekam na te premiery. Gorączka Sobotniej Nocy, 21 premiera, a potem trzeba się bić o jakieś tam bilety, jeśli ktoś jeszcze sobie nie kupił i nie zarezerwował. Bardzo serdecznie dziękujemy i nie zatrzymujemy, bo wiemy, że w Teatrze Muzycznym praca wre i trzeba w tę gorączkę zanurzyć się ponownie. Agnieszka Przekupień, Beata Kępa, Krzysztof Wojciechowski i Filip Cymbala. Możecie po cichutku się ewakuować.
Dziękujemy.
Ze studia.
Dziękujemy bardzo, bardzo.
Żyje się raz.
A my trzymamy kciuki za to wszystko, co się będzie działo i no, myślę, że nie sami, że Paweł Jarczewski, który przysłuchiwał się z uśmiechem i nawet tak włączył się w naszą rozmowę, a przyjechał do nas z Wyspy Skarbów, też czeka na premierę, ale przede wszystkim to czeka go mnóstwo pracy.
Jak i cały zespół.
Jak i cały zespół Wyspy Skarbów i o tym teraz porozmawiamy.
Bo znowu będziemy robić coś, co w radio wydaje się niemożliwe. Będziemy na przykład puszczać latawce, tak?
Na przykład, no, tak. Płaskie. Także już tę gorączkę możemy sobie ochłodzić, prawda? Ptasi śpiew,
no,
woda naokoło.
No, to potrzebny jest wiatr bardzo dobry, bryza, prawda? Bryza,
błękitne niebo, tak. Piękne słońce.
I przestrzeń, i jeszcze raz przestrzeń.
I dobry aparat fotograficzny.
Właśnie, i jesteśmy w Wyspie Skarbów, Gdański Archipelag Kultury, a tam na przykład od 10 kwietnia wystawa Subiektywne Widzenie Przyrody.
Tak,
może
to jest
od tego zacznijmy.
Tak, do końca miesiąca przepiękna wystawa fotografii Iwony Krzysztoń. To jest jej kolejny projekt fotograficzny, do którego artystka zaprasza swoich przyjaciółkę i to jest takie zderzenie dwóch światów fotografii, patrzenia na świata, patrzenia na przyrodę, a w tym miesiącu tak się zbiegło, że zaczęła się piękna pogoda i mieliśmy subiektywne widzenie przyrody, czyli jak artystka postrzega przyrodę, a jak ta druga strona, jak ona widzi przyrodę.
Czy to mamy korespondencja jak dawniej Kraków, Kultury Miasta?
Tak, jak poprzednia wystawa Dyferencje, która odbyła się rok temu. I właśnie mamy zderzenie, na jednej sali mamy Iwonę Krzysztoń, jej właśnie postrzeganie właśnie świata, przyrody, co ona dostrzega za pomocą tego aparatu, a co dostrzega Krzysztof Najda, czyli jej przyjaciel. No i czy jak teraz ująć ten aparat? Czy on jest wyznacznikiem, czy jednak on decyduje, jak to wszystko ma być, a czy jednak nie? To wszystko mieści się w naszej głowie i to my decydujemy, czy tą lustrzankę obrócić w prawo, w lewo, na dół, czy bardziej w górę. Przepiękna wystawa fotografii, na pewno
ja myślę, że aparat zamyka pewien stan myślenia w tym momencie, kiedy patrzymy się na coś i decydujemy, czy w tym momencie przyciskamy migawkę, czy jeszcze poczekamy, bo może inne światło, może coś, a może coś nadleci, a może coś się pojawi, zależy co fotografujemy, ale to jest zamknięcie pewnego etapu i zamknięcie pewnej historii, która się już na pewno nigdy w życiu nie powtórzy. Mhm.
Tak, właśnie, albo czy poczekać jeszcze kolejny tydzień, tak, bo będziemy mieli jeszcze lepsze warunki.
Ale aparat jest też takim dziwnym okiem, że on trochę deformuje rzeczywistość, kadrując poprzez zbliżenia, prawda? Czasem światło się dziwnie odbije i to wygląda zupełnie inaczej. Patrzę cały czas na Andrzeja, jak na wyrocznie, bo sam fotografuje, prawda? Niż my to widzimy okiem, czyli bardzo często to jakby ten powidok sfotografowany, utrwalony jest zupełnie inny od tego, co byśmy zobaczyli tak sobie chodząc i rozglądając się.
Taka jest okrutna prawda, że
to jest ten subiektywizm.
Pewne
też
rzeczy finałowe widzę dopiero na ekranie, ja mówiąc o sobie, czyli kiedy przerzucę zdjęcia na komputer i sprawdzam, to
tak,
pewne rzeczy dopiero mi się ujawniają.
Pana Krzysztofa Najdy na ptaki,
które wyszły idealnie, przepięknie, piękna ostrość, cyfrowość, a czasami nie mamy takiego efektu, bo robimy zdjęcie, na małym ekranie lustrzanki widzimy, że jest dobrze, a okazuje się, że wszystko jest rozmyte i piękne zdjęcie, które miało wyjść.
Drgnęło, tak? Drgnęło, wstrząsnęło piórkiem.
Wstrząsnęło piórkiem.
Mhm. No dobrze, to jest od 10 kwietnia już czynne do końca miesiąca. Można oglądać Subiektywne widzenie przyrody Iwony Krzysztoń i Krzysztofa Najdy w Wyspie Skarbów. Zbliżają się warsztaty latawcowe.
Tak.
Można się jeszcze zapisywać?
I to obowiązkowo.
Obowiązkowo się trzeba zapisywać.
Już prawie już za miesiąc przed nami bardzo familijne, wielopokoleniowe wydarzenie, jakim jest Karnawał Latawców, odbywający się na plaży na Wyspie Sobieszewskiej. A zanim pokażemy tam swój latawiec i weźmiemy udział w konkursie z nagrodami finansowymi, publiczności, taki latawiec musimy zbudować. A że może starsze pokolenie budowało latawce 30 lat, 20, 30 lat temu, no czasami trochę nie pamiętamy i właśnie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i chcemy pokazać, połączyć pokolenia i razem z Fundacją Strefa Mocy, która się stała niejako naszą rodziną podczas tego karnawału, która nas bardzo wspiera, i chcemy pokazać, jak taki latawiec zbudować. Oczywiście wiemy, mamy latawce płaskie, półpłaskie, saneczkowe, wirnikowe, skrzynkowe, wirnikowe, rokaku. I można tak jeszcze byłoby...
Nie wiem, co to rokaku.
Figuratywne, no...
Walczą ze sobą.
Aha, to dobrze, że zapytałam, bo by mi do głowy nie przyszło, że mogą walczyć ze sobą.
Więc już 21 kwietnia, czyli za tydzień w sobotę w Wyspie Skarbów od 10 do 14 odbywają się pierwsze warsztaty, gdzie spróbujemy pokazać i na pewno pokażemy, jak taki latawiec, nawet najprostszy, zbudować, co połączyć, co spiąć, co zakryć, a co odkryć. A już następnego dnia, jeżeli ktoś nie dotrze na Wyspę Sobieszewską, do domu, do Wyspy Skarbów, to zapraszamy, bo w nasz karnawał latawców, nasze działania około latawcowe, włączył się nasza bliźniacza placówka Dom Sztuki na Stogach, gdzie już następnego dnia od godziny 12 podobne warsztaty będą dla wszystkich, którzy nie dotrą na Wyspę Sobieszewską.
Mhm. A na te warsztaty trzeba samemu wszystko wziąć, żeby zrobić latawiec? Co się domyśli?
Trzeba wziąć pozytywną energię, rozumiem, dużo cierpliwości.
Czyli, że tak powiem, listewki, balsę, papier, wszystko...
Będzie zapewnione. A jeżeli ktoś się uprzemy, może wziąć własny materiał, bo chce skonsultować z architektami latawców, jak to wszystko połączyć. Mhm. Ale jeszcze chyba zapomniałem o najważniejszej rzeczy, bo w tym roku Karnawał Latawców nosi podniebna orkiestra, więc nawiązanie do instrumentów.
Mhm. Czyli to jest taki obowiązek, tak? Żeby to miało
koniecznie, ale nawet na tych warsztatach zbudować najprostszy latawiec.
Fruwać na niebie, gitary, harfy, wiolonczele, kontrabasy, harfy.
No to nawet, ale to nie jest nic trudnego. To jest bardzo, bardzo...
Nie, myślę o tych bardziej, że tak powiem, symetrycznych instrumentach, które mogą się wzbić w powietrze i stanowić jakąś płaszczyznę dla wiatru, żeby poruszał.
I dlatego właśnie po to są te warsztaty, żeby wszystko sobie spiąć, skonsultować i spróbować już działać.
No bo pianino tak, fortepian już nie bardzo.
Mhm. Wiesz, no zależy w jakiej skali, ale no dobrze. Ale skoro już tak, zaczęliśmy się zastanawiać, jak coś zobrazować, czy pokazać, czy czymś się inspirować, to przypomniało mi się, że też 9. Międzynarodowy Konkurs na Ex Libris i Małą Formę Graficzną ma takie hasło Zwierzęta Morza Bałtyckiego.
Czyli też nawiązanie.
Nie wiem, co kto sobie pomyślał, ale ja tu czytam, że to może być kiełż, Pontoperea, hełbia modra albo bełtwa włosiennik na przykład.
Ja do niedawna też nie znałem tych nazw, tylko jak się wchodzi w jakiś temat, to trzeba go bardzo zgłębić, bardzo dogłębnie. No i czyli nawiązanie do bliskości naszego morza, tak, Morza Bałtyckiego. Ogłosiliśmy już przeszło miesiąc temu na 9. edycję Międzynarodowego Konkursu na Ex Libris. Razem z Fundacją Wspólnota Gdańska oraz partnerami bibliotek, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za przyłączenie się. To Biblioteka Gdańska, Polskiej Akademii Nauk, Akademia Sztuk Pięknych, Baltikarium. Jest ich naprawdę bardzo wiele. No oczywiście już nie wspominając o patronatach prasowych i czekamy na przepiękne prace, linoryt, drzeworyt, odnoszące się do jakie zwierzęta, jak ta wyobraźnia artystów z całego świata, poczynając od Azji, jak ci na drugiej półkuli widzą, mogą zobaczyć, mogą sobie uzmysłowić, jakie zwierzęta właśnie Morza Bałtyckiego w tej pięknej artystycznej oprawie.
No i Iwonka powiedziała o takich właśnie wyobraźliwych zwierzętach, czyli kiełż na przykład, bo hełbia modra czasami jest wyrzucana przez falę na brzeg, więc ją można sobie bardzo łatwo skojarzyć. No ale turbot jeszcze jest, jeszcze są nasze foki, jeszcze są dorsze, jeszcze są śledzie, no różne, no. Także wydaje mi się, że ta paleta jest nieograniczona. Jest można wybierać, przebierać po prostu w tych...
Morze propozycji.
Morze propozycji.
Dokładnie, no skoro morskie, to morze propozycji. No.
I już pochwalę się, w piątek otrzymaliśmy kolejną, bardzo ciekawą, jakby pierwszą pracę, która już została na cała słowiański artysta, nie mogę powiedzieć nazwiska, ale jest bardzo, bardzo fantazyjna i widać ogrom pracy włożonej. Mm-hmm.
No to jeśli chodzi o Ex Libris, a teraz jeszcze...
Zgłoszenia do 30 czerwca.
O, to mało czasu, bo to taka bardzo jest precyzyjna praca wolna i drzeworyt, linoryt,
miedzioryt, no tak, zdecydowanie.
Stworzyć, potem zrobić. I to wszystko do was. Tam
tak, wszystko kierować do nas.
A co to jest Gromada Sobieszewo? Bo jeszcze taki punkt programu mam tu.
A Gromada Sobieszewo to jest właśnie pierwsza z wystaw czasowych, którą umieściliśmy w Izbie Pamięci Wincentego Pola. To jest takie nasze małe muzeum, które mamy pod swoją opieką. I to jest pierwsza wystawa, jedna z pierwsza z, w tym roku, odnosząca się do czasów świetności Wyspy Sobieszewskiej. Punktem wyjścia był przepiękny stary album ze zdjęciami pokazującym Wyspę Sobieszewską, Sobieszewo, Górki Wschodnie, Świbno, Przegalina, to są miejscowości na Wyspie Sobieszewskiej, w czasach świetności tych małych miejscowości, czy działających zakładów produkcyjnych, świetności budynków. I jest to ukazana taka dzienna wizyta przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej, właśnie, czyli z byłego systemu. I to jest taki dziennik zapisu, gdzie ta komisja, bo to jest więcej osób, pokazuje się, jest na tych zdjęciach, gdzie oni byli w danej miejscowości i co oglądali, co zwiedzali, co rezydowali. I do tego doszło też całkiem przez przypadek zapiski nieznanego autora z lat 40., 50., gdzie właśnie ktoś spisał właśnie taką historię od 45 roku. To jest nazwane 16 kartek, Kronika Gromady Sobieszewo. I dowiadujemy się, jak wyglądała sytuacja zaraz po wojnie, odbudowa, jakie były problemy, tak? Czy tworzymy szkołę, tworzymy sklepy, czyli takie podstawowe punkty działalności osób właśnie na tym bardzo okrojonym terenie. I to wszystko jest przepięknymi właśnie opatrzone komentarzami, zdjęciami, które też publikujemy i otwarcie wystawy przerosło nasze oczekiwanie, bo przyszło bardzo dużo osób właśnie z terenu Wyspy Sobieszewskiej, ale także z Gdańska, których właśnie ta dziwna nazwa, gromada, no bo kiedyś administracyjnie były gromady, tak? One już teraz wyszły z użycia, ale wszyscy byli pod wrażeniem właśnie ale w szczególności tych zdjęć, które mogli obejrzeć, tego dawnego Sobieszewa, które oni znali ze swojej młodości, tak, kiedy przyjeżdżali pierwszy raz na wakacje, na przykład z rodzicami, albo sami, albo podczas zwykłych wizyt.
Ja myślę, że ludzie lubią dowiedzieć się czegoś o sobie więcej, szczególnie o sobie, nie? To jest bardzo istotne, dlatego ten lokalizm, lokalny patriotyzm, mała ojczyzna jest bardzo ważna. Dlatego takie rzeczy trzeba wyciągać i po prostu pokazywać.
A poza tym wszyscy chyba jednak jesteśmy ciekawi, jak wyglądało to miejsce, w którym żyjemy czas jakiś temu, prawda?
Tak,
ja jako
budynek.
Od jakiegoś czasu gdynianka też oglądam bardzo chętnie zdjęcia dzielnic, w których mieszkałam, czy przez które przejeżdżam, żeby mieć jakieś porównanie. Część tych budynków stoi. No pan powiedział, że to były czasy świetności. Czy jakby tak porównać wtedy i dziś, to jaki to jest obraz, jaki to jest kontrast? Wtedy się budowało, czy wtedy już było?
Wtedy już
czy
teraz... było, to wszystko tętniło, tak? Widzimy forsterówkę, która była bardzo dobrze zachowanym obiektem, tak? Czyli ten modrzewiowy.
A teraz już nie.
No teraz już nie. Widzimy budynek przy ulicy Turystycznej, czy tam, gdzie mieści się Dom Kultury Wyspa Skarbu, który miał jeszcze wtedy taką zabudowaną drewnianą werandę, mieściło się tam przedszkole, tak? Dzisiaj to wszystko jest już jakby zabudowane murem, tak? Betonowym. Widzimy słynny ośrodek Drogowiec, tętniący życiem, gdzie stał mały samolot lotu, pasażerskich linii lotniczych, który był restauracją, kawiarnią, tak? Teraz ten teren jest pusty, nic tam się nie dzieje. Więc myślę, że właśnie ludzie chcą wracać wspomnieniami do tych najlepszych czasów.
Mhm. Wracamy na własne podwórko.
Wystawa do 30
czerwca. Tylko Trzepaka już nie ma.
A te teksty jak tam można czytać? One są eksponowane?
Tak, one są, tak, bo tekst musieliśmy przepisać oczywiście. Zdjęcie z albumu, oczywiście też warto powiedzieć, fotografie są autorstwa Zdzisława Błażejczaka, prezesa Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, który wykonał te zdjęcia, zrobił to w przepięknym albumie, przekazał Stefanowi Andrzejczakowi, takiemu pionierowi Wyspy Sobieszewskiej, działaczowi, który potem to przekazał dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, a ono w końcu nam jako do miejsca muzealnego. Mhm. Czyli niezwykła historia albumu, który...
Bardzo niezwykła, to już teraz zapraszamy. Oczywiście losy,
na tą wystawę.
Tak, losy festiwalu, czy też festynu, no nie wiem, no święta latawca.
Karnawału.
Karnawału,
Karnawał latawców, pod niebem orkiestra.
Karnawał latawców, bo to 27 maja tak, będzie tak naprawdę, tak, wtedy na wszystko to zleci, będzie, tak, będzie się biło tam albo grało.
A i też jest też właśnie, też, że idziemy na czarny ląd, czyli afrykańskie rytmy, taniec, bębny i też właśnie, żeby się wprawić, to zapraszamy jeszcze na warsztaty bębniarskie, które się też odbędą.
Tańca afrykańskiego, warsztaty także w Wyspie Skarbów. No i trochę żeśmy się zbliżyli, to w sobotę, tak? 21.
Tak, 21.
No właśnie, więc można
zaraz
sobie albo...
Po latawcach.
Można sobie zrobić latawiec, tak? Potem potańczyć sobie afro w rytm bębnów.
Tak. Tak? Nauczyć.
Nauczyć się troszkę, tak? I już jesteśmy blisko gorączki sobotniej nocy, która tego dnia będzie wieczorem w Teatrze Muzycznym w Gdyni. My w stanie podgorączkowym. A Krystyna Stańko, gdybym powiedziała a ja gorę, to będzie na temat dzisiejszej audycji, prawda? Już teraz zaprasza swoich gości po godzinie 15. My tymczasem żegnamy się. I przypomnę, że Agnieszka Przekupień, Beata Kępa, Krzysztof Wojciechowski i Filip Cymbala opowiadali o spektaklu, w którym grają główne role, czyli o Gorączce Sobotniej Nocy, premiera 21, najbliższą sobotę w Teatrze Muzycznym w Gdyni. O tym, co w Wyspie Skarbów opowiadał Paweł Jarczewski,
dziękuję.
Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Dziękujemy bardzo.